Drodzy, dzisiejsze kazanie jest w oparciu o tekst, który przed chwilą słyszeliście, tekst z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 2 od 23 do 36. Kwestia, jak widzicie, dotyczy sabatu. Dzisiaj w zasadzie te przynajmniej dwa albo trzy czytań były o sabacie. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Ci, że Ty ustanowiłeś jeden dzień, abyśmy w nim mieli społeczność z Tobą, abyśmy w nim mieli wytchnienie w Tobie, abyśmy w nim uczyli się Twojego królowania, że Ty jesteś naszym Panem i że my, Panie, należymy do Ciebie. Prosimy Cię, pobłogosław dzisiaj nasze wspólne rozważanie Twojego słowa. Amen. Także kwestia dotyczy sabatu. I gdybyśmy mieli tak się przez chwilę zastanowić, to sabat był pierwszym świętem ustanowionym na ziemi. Tuż po stworzeniu sabat był ustanowiony jako pierwsze i centralne święto dla całego stworzenia. I tak naprawdę, gdybyśmy poczytali sobie o innych świętach już za czasów Mojżesza, to byśmy zrozumieli, że wiele z nich jest po prostu nazwane sabatami. Taki czy inny sabat, rok jubileuszowy jest sabatem sabatów. 50. rok po roku, po siedmiu latach sabatowych, co 7 lat. Także sabat był przewodnim świętem od początku. Bóg ustanowił sabat po co? Aby w tym dniu człowiek mógł co zrobić? Obejrzeć telewizję. Nadrobić zaległe filmy. Nie. Tak naprawdę Bóg ustanowił, to w zasadzie wynika z trzeciego rozdziału Biblii. W dniu sabatu, wszystko na to wskazuje, wcześniej w dniu sabatu Adam i Ewa zgrzeszyli, tak, ponieważ przyszedł wąż. I za chwilę Bóg ich szuka. Bóg przychodzi do ogrodu. Ogród jest na górze. Ogród jest miejscem, w którym Bóg spotyka się człowiekiem, a zatem jest świątynią. Jest pierwszym przybytkiem. I właśnie w tym dniu, ten dzień był przeznaczony po to, żeby człowiek mógł przyjść do Boga, Bóg, żeby mógł przyjść do człowieka, spotkać się na nabożeństwo. A zatem pierwszym znaczeniem sabatu jest festiwal, radowanie się w obecności Bożej. Jeśli chodzi o Ewangelię Marka, bardzo ciekawie jest ona napisana i widzimy, że od początku tej Ewangelii w zasadzie Jezus wchodzi w konflikt z przywódcami żydowskimi, najpierw w Galilei, i część tego właśnie konfliktu dotyczy sprawy, co wolno czynić w sabat. Jezus zawadza przywódcom religijnym, ponieważ przed chwilą co uczynił? Odpuścił grzechy, tak? Co się stało? 4 przyjaciół przyniosło paralityka do Jezusa. I on mówi, twoje grzechy są odpuszczone. Wszyscy zdziwieni. Wszyscy zdziwieni mówi, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy, więc mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź w pokoju do domu. Także Jezus odpuszcza grzechy, jest celnikami i grzesznikami, a teraz się okazuje, że Jego uczniowie nie przestrzegają postu. Także cały czas są kontrowersje i zobaczcie, ta trzecia kontrowersja dotycząca sabatu kończy się już ich złością, a faryzeusze wyszedłszy zaraz naradzali się z Herodianami, to jest ciekawe, nie z kim, właśnie z otoczeniem Heroda, z liderami, którzy przyszli od złego króla, jakby go zgładzić, jakby go zamordować. Ale zobaczcie, końcówka drugiego rozdziału najpierw mówi o rwaniu kłosów w sabat. Idą, tak? Idą, podróżują. I teraz zaczęli rwać kłosy, zaczęli łuskać, tak, kłosy i rzekli do niego faryzeusze, patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? I teraz pytanie do was, co wolno czynić w sabat? Co wolno czynić w sabat? Wiemy, czy nie wiemy, co wolno czynić w sabat? Jak myślicie, wolno ugotować obiad w sabat, czy nie wolno ugotować obiadu w sabat? Wolno obrać ziemniaki w sabat, czy nie wolno? Wolno przejść się do kościoła i z braćmi na spacer, czy nie wolno przejść? Jak myślicie? Przede wszystkim, słuchajcie, Bóg ustanowił wyraźne prawa, których należało strzec, nie odstępować od nich ani w prawo, ani w lewo, czyli nie dodawać, ani nie ujmować z nich, tak? I Bóg ustanowił wyraźne prawo dotyczące przede wszystkim przechodzenia przez czyjeś pole i łuskania, tak? Więc czytamy w powtórzonego prawa 5 Mojżeszowej 23-24-25. A, no to 25-26 naszych tłumaczeń. Jeżeli wejdziesz do winnicy twego bliźniego, możesz jeść winogrona, ile zechcesz, do syta, lecz do swego naczynia nie kładź. Jeżeli wejdziesz na łan zboża swojego bliźniego, możesz rwać kłosy swoją ręką, lecz sierpa nie zapuszczaj w łan zboża swojego bliźniego. A więc słuchajcie, jesteście głodni, idziecie przez sad swojego bliźniego, możecie z niego zerwać, ale biada wam, żebyście przypadkiem nie wynosili, tak? Także z jednej strony to było oczywiste, ale to jeszcze nie dotyczy sabatu. Pytanie, co można było robić w sabat. No i teraz słuchajcie, sabat, musielibyśmy szerzej się zastanowić, czym był sabat. Sabat to nie jest tylko ten jeden dzień w tygodniu, ale to jest rok jubileuszowy, to jest rok sabatowy. I na co to wskazywało? To wskazywało przede wszystkim na wyzwolenie z niewoli egipskiej. Słyszeliście dzisiaj z 5 Mojżeszowej, właśnie z 5 rozdziału, jak czytałem, sabat dotyczył kwestii wyzwolenia. Izrael był zniewolony, apostoł Paweł porównuje to zniewolenie do zniewolenia nas wszystkich w domu szatana, który nas związywał. Zostali wyzwoleni, mieli świętować sabat. Także ciężko by było się zgodzić, bo słuchajcie, dlaczego ja zapytałem was o obieranie ziemniaków i tak dalej. Jest cała grupa naszych braci, których poniekąd do nas blisko im i nam do nich. To są bracia reformowani, prezbiterianie z Wielkiej Brytanii, którzy by powiedzieli, nie wolno obierać ziemniaków w niedzielę, trzeba je obrać w sobotę. Nie wolno podróżować, nie wolno zajmować się innymi rzeczami. No z tymi podróżami to jest tak, że dzisiaj się nie chodzi na piechotę, ale jedzie się do kościoła samochodem, więc trochę tak. No ale są kościoły, ale nawet są kościoły w naszym CREC, które myślą właśnie, jak to się mówi, sabatariańsko. Sabatariańska, więc koncentrowaliby się na tym bardziej, czego nie wolno robić. Nasz sabat chrześcijański. I teraz pytanie, dlaczego tak naprawdę faryzeusze zdecydowali, że łuskanie kłosów w sabat było przekroczeniem prawa? Dlaczego, na jakiej podstawie oni to wywnioskowali? Ponieważ w całym Starym Testamencie nie ma ani jednego fragmentu, który by dotyczył łuskania kłosów w sabat. No nie wiemy do końca. Nie wiemy do końca, jakie były ich powody. Wiemy, znamy Księgę Jubileuszów, pismo apokryficzne, czy pismo pozakanoniczne, powinienem powiedzieć. 50 rozdział stanowi listę, podaje listę wszystkich rzeczy, których nie można było wykonywać w sabat, ale to nie jest lista wynikająca bezpośrednio z Bożego prawa. Mamy Misznę dotyczącą sabatu w Talmudzie, wiecie, to jest komentarz żydowski, już po Chrystusie napisaną, która też mówi, wymienia całą listę, nie wiem, ileś tam kilkudziesięciu chyba rzeczy, które nie można robić w sabat, więc coś takiego, ale no właśnie, skąd to wzięli faryzeusze, ci, którzy studiowali przecież Słowo Boże, skąd oni to wzięli? Może niektórzy komentatorzy sugerują, że może w ten sposób rozciągnęli prawo dotyczące manny na pustyni. Pamiętacie? Bóg mówi, że przez 6 dni będziesz zbierał mannę i 6 dnia nazbieraj sobie podwójną część, aby 7 dnia nie zbierać. I niektórzy wyszli, żeby pozbierać, i co się okazało? Że nie ma manny. Tak, ale przez to nie zostali jakby porażeni piorunem, ani nic takiego się nie stało, tak? Także pytanie, co oni mieli na myśli? Co oni mieli na myśli? Gdzieś tutaj chyba w swojej nadgorliwości trochę to rozciągnęli, trochę rozszerzyli. I oczywiście z drugiej strony musimy pamiętać, że były wyraźne prawa, które mówiły o wykonywaniu pracy w sabat. I teraz posłuchajcie, 2 fragmenty myślę, że są ważne w tym kontekście. Oba są z Księgi Wyjścia, czyli z Księgi II Mojżeszowej. I oba stoją bardzo blisko siebie. Jeden w 34 rozdziale, drugi w 35 rozdziale. Najpierw przeczytam 34:21. Przez 6 dni będziesz pracować, ale dnia 7 odpoczniesz. W czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz. Czyli nawet wtedy, kiedy jest, słuchajcie, nawet wtedy jest, kiedy jest pełnia żniw, to ty pozostawisz tę pracę na pewien czas. I teraz drugi fragment, Księga Wyjścia 35:1-3. Mojżesz zgromadził cały zbór synów izraelskich i rzekł do nich: oto, co Pan nakazał czynić. Przez 6 dni wykonywać się będzie pracę, a w 7 dniu będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana. Każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć. Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu. No i teraz bracia na wyspach i za oceanem są uradowani. A widzicie, mówiliśmy wam, nie można gotować ziemniaków w niedzielę, tak? Bo nie można podpalać ognia w niedzielę. Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu. Zaraz to wyjaśnię, dlaczego się nie mogę z tym zgodzić. Przede wszystkim wydaje mi się, że z pozostałej części Starego Testamentu, na przykład z Księgi Nehemiasza, 5 rozdziału, wynika, że sprawa nie dotyczy gotowania, bynajmniej. Nehemiasz tam mówi w 5 rozdziale, zwracając się, dając świadectwo o swojej służbie dla Boga, że dbał o całą rzeszę ludzi przez bardzo długi czas, których codziennie wykarmiał, codziennie, również w sabat. Nehemiasza 17:19. A chociaż z mojego stołu korzystało 150 mężów, Żydów i naczelników oraz ci, którzy przybyli do nas spośród okolicznych pogan, i chociaż na jedno dziennie utrzymanie wychodziło 1 wół, 6 doborowych owiec i drób, wszystko na mój koszt, a co 10 dni bukłaki z winem w obfitości, mimo to nie domagałem się utrzymania przysługującego namiestnikowi, gdyż i tak pańszczyźniana robota znacznie obciążyła ten lud. Czyli to był człowiek, który wykarmiał, słuchajcie, dwór 150 osób codziennie, więc ciężko by było sobie wyobrazić, tak, żeby udało mu się tego woła, 6 doborowych owiec, drób, wszystko to obrobić wcześniej. Trzeba było gotować codziennie. Więc wydaje się, słuchajcie, że nie ma takiej jasnej wzmianki o tym, że takich rzeczy nie wolno wykonywać w sabat. Oczywiście, tak jak mówiłem już, żydowskie komentarze, Księga Jubileuszów, 50 rozdział, Miszna, Sabat w Talmudzie rozbudowała pewną tradycję. Nie wiem, może ona wynikała właśnie z tego fragmentu dotyczącego niezbierania manny w sabat. Ale chodzi tak naprawdę o te frazy. Co to oznacza, że no raz, że poniesiemy śmierć, czyli będziemy przeklęci, kiedy rozpalimy ogień w naszych siedzibach w dzień sabatu. Co to jest ten rozpalanie ognia? Słuchajcie, od razu nam, kiedy byśmy znali lepiej troszkę Stary Testament, od razu powinno nam to się pokojarzyć, że no ogień był tą sprawą, która się paliła nieustannie w Bożym przybytku. To jest ogień Boży, Bóg jest ogniem trawiącym, ogień wskazuje na Boże panowanie i na Boży sąd, tak? Ogień jest atrybutem Bożym. Ogień jest atrybutem Bożym. Ja myślę, że tutaj chyba najlepsze wyjaśnienie daje Jim Jordan. Właśnie James Jordan napisał taką rozprawę, chyba 50-kilkustronnicową, na temat sabatu, łamania sabatu. I jak wskazuje, to nie zapalanie ognia w naszych siedzibach. Chodzi o to, żeby w tym dniu skoncentrować się bardziej na tym właściwym ogniu niż na naszych ogniach. Tak, ogień oznacza przede wszystkim wstępowanie na tron, czyli szukanie własnej chwały. Chodziło tak naprawdę, w skrócie zaraz to jeszcze troszkę wyjaśnię, o nie wywyższanie siebie w sabat, ale przyjście do ognia Bożego. Przyjście do Króla, który nas sądzi. To jest też to, co dzieje się teraz, słuchajcie. Przyszliśmy na nabożeństwo, bo Król rządzi i Król nas sądzi. Tak? On jest ogniem trawiącym. On nas przez ogień wytapia. Przez swoje słowo oczywiście. Także chodziło, słuchajcie, o to, żeby w dzień sabatu nasze palniki były przekręcone, tliły się, a żeby Boży ogień był wywyższony, żeby Boży ogień był mocno, mocno podkręcony. Tak? Nasze palniki na minimum, Boży palnik na maksimum. Tak? Chodziło o niezapalanie ognia, który by konkurował ze świątynnym ogniem Bożym. Także jeszcze raz, ogień jest symbolem rządów, czyli zasiadania na tronie i sądów Bożych. Także złamanie sabatu mogło się odbyć w dwojaki sposób, zgodnie z Bożym Słowem. Brak odpoczynku, czyli brak pozostawienia tych rzeczy, w których dążymy do jakiejś naszej chwały, oraz angażowanie się w rzeczy, które podważają Boże panowanie. Czyli jakieś aktywności, które by zasugerowały poprzez nasze zaangażowanie, by zasugerowały światu, że Bóg nie panuje. A więc zobaczcie, to uderza od razu w takie rzeczy typu zaniedbanie nabożeństwa. Jeśli my nie przychodzimy na nabożeństwo, a idziemy robić coś innego, nawet gdyby to miało jakieś takie swoje, nie wiem, nawet gdyby to wyglądało jak jakiś czyn charytatywny czy coś, cokolwiek, słuchajcie, to jest jednak złamanie sabatu, bo chodzi o to, żeby Boży, my mamy się zetknąć w tym dniu z Bożym ogniem, a ten Boży ogień płonie w Jego świątyni, którą my jesteśmy, kiedy się tutaj zgromadzamy. Tak? Więc chodzi o to, żeby odpocząć, zostawić swoje rzeczy, pozostawić nawet w trakcie żniw, przyjść do świątyni, abyśmy ogłosili swoimi czynami, czyli tym, że jesteśmy na nabożeństwie, chwalimy Boga, abyśmy ogłosili, że tak, Bóg jest Królem i On osądza nas i narody. Także, czyli zawsze wtedy człowiek grzeszy, człowiek nie przychodząc na nabożeństwo grzeszy, pokazując, że to on panuje na tronie i że to jego ogień płonie wyżej niż ogień Boży. Mam nadzieję, że rozumiecie, że to widzicie sens tego. Zacytuję tutaj, mam dzisiaj takie dwa dłuższe cytaty z Jima Jordana, bo myślę, że one fajnie to przekazują. Przykazanie dotyczące sabatu ma ściśle określony związek znaczeniowy, który odróżnia je od wszystkich innych. Splot znaczeniowy polega na tym, że Bóg ma być uznany za źródło wszelkiego życia i należy mu poświęcić szczególną uwagę w nabożeństwie. Na to wydarzenie należy przeznaczyć odpowiedni czas. Dla człowieka istotą tej afirmacji jest odpoczynek. Odpoczynek we wszechogarniającym Bogu. Czy nie chodzi o to, żeby odpocząć z piwkiem przed telewizorem? Chociaż ja nie wiem, czy z piwkiem się da od rana wypocząć. Przejeżdżaliśmy z Magdą dzisiaj przez Ruską. Ja już któryś raz widzę. Jest taki chyba pub otwarty nawet chyba całą noc. 9:00, żeśmy 9:01 przejeżdżali tam obok tego pubu. Patrzę, a tam tacy umęczeni ludzie z piwem przed lokalem. Słuchajcie, to nie jest odpoczynek. To nie jest odpoczynek. Chodzi o to, żeby odpocząć we wszechogarniającym Bogu. To jest prawdziwy odpoczynek. Przyjść i On jako Król daje nam wytchnienie u swojego stołu. Te sądy są dla nas miłe. To nie są sądy ku naszemu zniszczeniu. To są sądy, które się odbywają dla naszego błogosławieństwa, żeby On nas mógł pobłogosławić. I oczywiście niektórzy mówią, no, ale to wszystko było w Starym Testamencie. Nieprawda. Oczywiście Chrystus przyniósł nam odpocznienie. Jesteśmy już w odpocznieniu chrystusowym, ale list do Hebrajczyków mówi, że jeszcze do odpocznienia zmierzamy. A zatem słuchajcie, jest coś takiego jak chrześcijański sabat. Poniekąd te zasady się nie zmieniły między Starym a Nowym Przymierzem. Przyszedł Chrystus i mamy wytchnienie i dzięki temu możemy na nabożeństwie pić wino, jeszcze pełniej odpoczywać w Chrystusie. Ale to jeszcze nie jest koniec, to jeszcze nie jest koniec historii. Dlatego zmierzamy jeszcze do pewnego otoczenia, dlatego nadal obchodzimy sabat jako chrześcijanie, jako szczególny czas przyjścia przed Boga w oczekiwaniu pełnego życia w Nim. Tak, przychodzimy tutaj, aby spocząć w Bogu, aby odpocząć w Bogu, bo tego dotyczy sabat. I to jest przy okazji uznanie Jego królowania i poddanie się Jego sądom, które obracają się dla nas w błogosławieństwo w Chrystusie. I tak to właśnie wygląda. Jeszcze jeden cytat z Jordana. Jako istoty ograniczone czasem możemy robić tylko jedną rzecz na raz. Mamy odłożyć pierwszy dzień na sabat, dzień pański, aby potwierdzić Bożą szczególność i ogłosić, że my jesteśmy jedynie stworzeniem. Nie zmieniło się to dlatego, że Chrystus również w innym sensie, że w Chrystusie również doszliśmy do dnia intronizacji, czyli z Chrystusem, jak mówi apostoł Paweł, zostaliśmy posadzeni na tronach, tak? W Efezjan mówi o tym. W pewnym sensie nasze ogniska wciąż muszą płonąć nisko, czyli palniki na minimum, tak? Abyśmy mogli skupić naszą uwagę na Nim. Niech nic nie ośmiela się przeszkodzić nam w zasiadaniu przy Jego stole, spożywaniu ciała i krwi Chrystusa, Jego ofiary, spalonej raz na zawsze w Jego ogniu. Tak? Czyli to jest sensem sabatu, to jest sensem naszego odpocznienia. Stół pański, przyjście na nabożeństwo, to jest chrześcijański sabat. I w tym dniu jest jeden wyjątek dla pracy. I to jest wyjątek dla kapłanów. Kapłani byli zwolnieni z wykonywania ciężkiej pracy, ponieważ służyli przy Bożym ogniu. To nie były ich paleniska, to nie była ich kuchenka gazowa, ale to była Boża kuchnia. Mateusza 12,5 to jest paralelny urywek do tego, co słyszeliśmy. Albo czy nie czytaliście w zakonie, mówi Jezus, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Oni, dlaczego? Dlaczego są bez winy? Ponieważ oni służą Bogu, oni wykonują dzieło miłosierdzia, asystują ludziom w przychodzeniu do Boga. Także dla mnie to jest właśnie najważniejsza praca w tym tygodniu. Służyć Wam w tym dniu u stołu Pańskiego. A odpocznę, nie wiem, może jutro. Taka analogia. Słuchajcie, jest jeszcze jedna kwestia. Kiedy wracamy do Marka drugiego rozdziału, Jezus tutaj odwołuje się do Dawida i pamiętamy, co się działo z Dawidem. Dawid był prześladowany przez Saula. Obrazem Saula w Ewangelii Marka są Herodianie, czyli słudzy Heroda i sam Herod. Herod jest jak Saul, chce zabić nowego króla. Pamiętacie, jaki Saul był zdenerwowany, kiedy dowiedział się, że wszyscy bardziej kochają Dawida i lgnął do Dawida, a nie do niego, tak? Chciał go zamordować. No i Dawid musiał uciekać, tak? I trafił do Achimeleka, tak? Trafił do świątyni, do kapłana i mógł zjeść ze stołu święty posiłek. Dlaczego? No dlatego, że był poświęcony. Był w pewien sposób poświęcony jako święty wojownik, jak kapłan, był poświęcony do szczególnej roli świętej wojny, tak? Więc na ten czas był, można by było powiedzieć, był nie tylko przyszłym królem Izraela, ale był też kapłanem. Także on nie zgrzeszył, nie przestąpił tego. A tutaj zobaczcie, oni idą z Jezusem, są poświęceni, tak jak słudzy Boży są poświęceni do duchowej wojny. i dlatego mogą jeść w sabat, mogą wykonywać tę pracę, aby błogosławić innym później. Także ciekawa jest też ta paralela. Zwróćcie uwagę, że kiedy Dawid był tam u Achimeleka, on poprosił o 5 buchenków chleba. I zaraz to samo się stanie w Ewangelii Marka. Jezus weźmie 5 bochenków i tymi bochenkami nakarmi 5000 ludzi zebranych, tak? Także to tak może trochę bardziej na marginesie. Skoncentrujemy się na sabacie. Sabat jest dniem, kiedy Bóg po skończonej pracy wstąpił na tron. Jeśli pracujesz, no to schodzisz z tego tronu. Bóg zawsze był królem, tak? Ale Bóg, kiedy stwarzał świat, zszedł, można powiedzieć, z tego tronu i w dniu sabatu zasiadł na tronie. O tym czytamy na początku drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Tak zostało ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp i ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia 7 od wszelkiego dzieła, które uczynił. I teraz to samo się dzieje z Synem Człowieczym. Syn Człowieczy, czytamy w Księdze Daniela 7 rozdziale, wersety 13-14. Po skończonej pracy przychodzi do sędziwego, wstępuje do sędziwego i co się dzieje? Wstępuje na tron. Skąd to wiemy? No bo tam jest napisane, że otrzymuje władzę. Władzę ma ten, który zasiada na tronie. Więc Syn Człowieczy przyłącza się do Boga, aby z Nim zasiąść na tronie. W Synu Człowieczym my również, jak uczy apostoł Paweł, zasiedliśmy na tronach. Tylko to nie jest takie panowanie, że mamy siedzieć już na tych tronach i oglądać teraz wszystkie rozgrywki we wszystkich ligach, ale mamy z tego tronu też schodzić, tak jak Bóg działa i my powinniśmy działać. W każdym razie Syn Człowieczy staje się wywyższonym Synem Bożym. Tylko faryzeusze tego nie rozumieją, Herodianie tego nie rozumieją. W Ewangelii Marka tylko jeden człowiek rozumie, że Syn Człowieczy jest Synem Bożym. I kto to jest? Rzymski centurion na końcu tej Ewangelii. Nawet uczniowie nie do końca rozumieją u Marka, że to jest Pan sabatu, to jest Pan stworzenia. I teraz przechodzimy szybko do trzeciego rozdziału, już na koniec. Zobaczcie, co się stało w całym tym kontekście. Jezus co zrobił? Jezus jest kapłanem, tak? No bo tutaj już pokazał, że On jest Panem sabatu. On, przy Nim można rwać kłosy w sabat, można dystrybuować chleb, święty chleb. I teraz tak, co się stało do tej pory w drugim rozdziale? Jezus odpuścił grzechy paralitykowi, tak? Powiedział, odpuszczone są grzechy twoje, wstań. Uczynił to jako kapłan, jako nowy kapłan. Także Jezus udowodnił, że ma autorytet jako kapłan, aby odpuszczać grzechy. Teraz Jezus pokazuje, że ma autorytet, aby właściwie zinterpretować sabat. I udowadnia to znowu w synagodze, znowu wobec niewiernych. W jaki sposób? Pamiętacie, komu kazał stanąć pośrodku w synagodze? Człowiekowi z uschłą ręką. Tak? Człowiek z uschłą ręką. I teraz tak, do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę i wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. Słuchajcie, wydaje mi się, że w tym akcie uzdrowienia widzimy o wiele więcej niż takie zwykłe przywrócenie do fizycznej sprawności. Mamy tutaj tak naprawdę odniesienie do, znowu do początku Biblii, do tego, co jaki Bóg wydał osąd nad nami wszystkimi. Kiedy Bóg osądził już węża, kiedy osądził Ewę, kiedy osądził Adama, co powiedział? Księga Rodzaju 3:22. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, przedwcześnie. Byle tylko nie wyciągnął ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. czyli postawił się w roli Boga. Czyli żeby jego palnik nie był tym, co nim kieruje, tak? Czyli żeby on nie był Bogiem. Podobna rzecz później się dzieje z Mojżeszem. Mamy sąd ostrzegawczy, Księga Wyjścia 4:6-7. Rzekł Pan jeszcze do niego, włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg, czyli nie do użycia. I rzekł, włóż znowu rękę w swą w zanadrze, włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. Czyli co to pokazuje? No to pokazuje, że Bóg jest Panem naszej ręki, czyli naszej pracy, tego wszystkiego, co wykonujemy. Tak? On jest Panem. On jest Panem tego, co codziennie robimy. I właśnie ten jeden dzień w sabat musimy to uznać. Codziennie to powinniśmy uznawać, ale w sabat powinniśmy to uznać w szczególny sposób. Jeszcze jest jedna rzecz, już dokładnie prawie, że odpowiadająca temu, jest, nie wiem, czy pamiętacie króla Jeroboama, to jest pierwsza księga królewska, 13 rozdział, werset 4. Oczywiście Jeroboam był tym, który walczył z prorokiem Bożym, tak? I teraz co się stało? Prorok przyszedł, aby wydać sąd nad ołtarzem, fałszywym ołtarzem. Gdy król usłyszał słowo męża Bożego, które wypowiedział o ołtarzu w Betelu, Betel i Dan, pamiętacie, on wzniósł dwa złote cielce tam. Zbudowali ołtarze, żeby one były czym? Żeby były alternatywą dla ołtarza w Jerozolimie, czyli fałszywym kultem bałwochwalczym, tak? I teraz Jeroboam wyciągnął swoją rękę do ołtarza i zawołał, pochwyćcie go, lecz jego ręka, którą wyciągnął przeciwko niemu, uschła i nie mógł jej opuścić z powrotem. Nie mógł jej opuścić z powrotem. A ołtarz zaś rozpadł się, a popiół rozsypał się z ołtarza zgodnie ze znakiem, jaki dał na rozkaz Pana mąż Boży. Odezwał się więc król i rzekł do męża Bożego, przebłagaj proszę oblicze Pana Boga Twego i módl się za mną, abym mógł opuścić z powrotem moją rękę. I zobaczcie, nawet Jeroboam, nawet zatwardziały król Jeroboam był lepszy niż faryzeusze i Herodianie. On się zwrócił do Boga z prośbą o pomoc, z prośbą o uleczenie, tak? A ci nie, ci chcą Jezusa zamordować. Oni wolą, mówiąc symbolicznie, oni wolą utrzymać swój bałwochwalczy ołtarz. Widzicie, bałwochwalstwo może mieć, przyjmować różne formy. To może być nasze życie, nasze cokolwiek, co nas odpycha, odsuwa od Boga. Ale to może być pozór religijności również, jakaś taka prawdziwa religia zmieszana z fałszywą, tak? Więc faryzeusze, którzy potworzyli sobie własne tradycje, Herodianie, którzy mieli własne wyobrażenie o świecie i o Bogu, oni wolą utrzymać swój bałwochwalczy ołtarz. Nie chcą, żeby Jezus ich uzdrawiał. Słuchajcie, Jezus natomiast uzdrawia ludzi, uzdrawia nas wszystkich. Po co? Abyśmy my przyszli do Kościoła i wywyższyli Pana, Boga Sabatu. Abyśmy uznali Jego królowanie, abyśmy usiedli pod Jego sądami, które są naszym błogosławieństwem. Abyśmy w Nim mieli odpocznienie. Teraz zobaczcie, jest jeszcze jedna sekwencja w tej Ewangelii. Mówiłem już o paralityku, który wstał, ale wcześniej, pod koniec pierwszego rozdziału, nie wspomniałem o tym do tej pory specjalnie, jest teściowa Piotra, która leży, można powiedzieć, w śmiertelnej gorączce. Tak? Nie mogła być z tego wyleczona. Jezus uzdrawia ze śmiertelnej gorączki, później uzdrawia z niemocy chodzenia, uzdrawia z choroby, która nie daje temu człowiekowi pracować. W takiej sekwencji, zobaczcie, Jezus uzdrawia Izraela z łoża śmierci, z niemocy chodzenia, z niemocy pracowania. Po co? To wszystko po to, żeby Izrael chodził zdrowy, bez gorączki, pracując dla Boga, służąc Bogu, wyciągając swoją rękę, zdrową rękę dla Boga. I w ten sam sposób, słuchajcie, Jezus nas uzdrowił z naszego bałwochwalstwa, abyśmy służyli Bogu szczególnie właśnie w dzień sabatu i każdego dnia. Abyśmy w dzień sabatu przykręcili nasze własne wysiłki, czyli te nasze codzienne prace. Nie? Co wolno czynić w sabat? Nie mamy listy. Natomiast w tym dniu powinniśmy przykręcić kurek, powinniśmy przykręcić palniki we wszystkich tych sprawach, które codziennie nas zaprzątają, abyśmy w tym dniu wywyższyli ogień Boży, abyśmy w tym dniu pokazali, kto jest naszym królem i kto nas osądza. Jeszcze tylko na koniec jeden cytat. Jeśli nie przychodzimy do tego prawdziwego ognia, do prawdziwego Pana, jeśli Jego nie wywyższamy, to właśnie, słuchajcie, to się kończy tym, że ani nie będziemy mogli chodzić, ani nie będziemy mogli działać. Psalm 115, wersety 3 do 9a. Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, nie mówią. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają. Mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Tacy są ludzie. Są chromi, są bezwładni w rękach, tak? Izraelu, ufaj Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękuję.